trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Wzbudzę im proroka i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co mu nakaże. Z Psalmu 95. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Z Ewangelii według świętego Marka. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Siostry i bracia, kolejna liturgia słowa przed nami i dobrze po raz kolejny znowu zatrzymać się, usiąść, zanurzyć serce w słowie, które daje nam dzisiaj Pan. Na tę niedzielę, czwartą w ciągu roku, Kościół przygotowuje nam cztery teksty. Najpierw fragment Księgi Powtórzonego Prawa, wersety między 15 a 20, zawarte w 18 rozdziale. Potem będziemy słuchać Psalmu 95 i powtarzać właśnie ten refren. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. To fragment 7 i 8 wersetu tego psalmu. Potem otrzymamy jako pokarm dalszy ciąg 7 rozdziału z pierwszego listu do Koryntian. Ciąg dalszy, bo przed tygodniem słuchaliśmy również kilku wersetów z tego rozdziału. I wreszcie przed nami Ewangelia, którą jest kilka wersetów z pierwszego rozdziału w redakcji świętego Marka, wersety między 21 a 28. Ale po kolei, kiedy zastanawiałem się nad wspólnym tematem, nad myślą, którą można przeprowadzić, a właściwie którą Bóg poddaje mi, czy chce mi poddać podczas rozważania tego słowa, to zobaczyłem to kolejne wzrastanie, jakby wchodzenie po stopniach, które zaczyna się od tego przesłania Mojżesza. Przesłania, które jest bardzo istotne. W 18 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa przeczytamy od wersetu 9, żeby nie uczyć się obrzydliwego postępowania różnych narodów, kiedy wreszcie Izrael wejdzie do kraju, który Pan, Bóg, oddaje jako ziemię obiecaną. Nie ziemię obcą, ale ziemię, która jest obiecana, która staje się ojczyzną właśnie tutaj, w tym świecie, w tej rzeczywistości. I od razu Mojżesz wylicza te obrzydliwe sprawy, które są związane z praktyką magii w rozmaity sposób. I kończy się ten pierwszy fragment w 14 wersecie następującym stwierdzeniem. Narody, które wkrótce zniszczysz, słuchały wróżbiarzy i czarowników. Tobie jednak nie pozwala na to Pan, Twój Bóg. I zaraz później usłyszymy, Pan, Twój Bóg wzbudzi spośród was proroka podobnego do mnie, czyli do Mojżesza. Jego będziesz słuchał. O to przecież prosiłeś Pana, Twojego Boga na Chorebie. Z jednej strony magia, z drugiej strony prawdziwe, autentyczne proroctwo. Proroctwo, którym jest Słowo Boga. Już nie praktyki magiczne, nie chęć albo nawet pożądliwość poznawania przyszłości, nie angażując w to Boga albo inaczej, nie ufając Bogu, ale to chorobliwe poszukiwanie wszystkiego, co jeszcze przed człowiekiem i próba zawłaszczenia tą przyszłością za pomocą rozmaitych form magicznych. Znamy to doskonale, wiemy, ile ludzi pragnie poznać swoją przyszłość, jak wielką popularnością jednak cieszą się dzisiaj różne programy ezoteryczne, różne formy magii, czy nawet takie głupstwa, jakbyśmy powiedzieli, jak horoskopy. Ile razy trochę bezwiednie albo bezmyślnie oczy ludzi, którzy czytają rozmaite gazety, zatrzymują się właśnie na tej rubryce. Bo może się sprawdzi, bo może mi to jest do czegoś potrzebne. Do czego? Po co mam wchodzić w magię? Jakąkolwiek, nawet taką, o której powiem sobie, przecież to bzdury. Jeśli wiem, że Słowo Boga zwraca uwagę na coś zupełnie innego. Że każde słowo Boga, każda karta Biblii zachęca mnie do zaufania. Nie muszę zaspokoić swojej ciekawości. Zresztą, kto z nas przy całej swojej wiedzy i staraniu może dołożyć jeden dzień, jak mówi Jezus, do czasu swojego życia? Może wyprzedzić to, co jest tutaj, co jest teraz? Po co mam znać jakąś przyszłość? Jasne, że potrzebuję wiedzieć o konsekwencjach moich czynów, moich wyborów, teraz, tutaj. Po to mamy rozum, dlatego z niego korzystamy. Ale żeby próbować zawłaszczyć przyszłość, sprawować nad nią jakąś władzę, wybiec do przodu przez formy magiczne, dlaczego? Dlaczego taka ciekawość? Może właśnie dlatego, że mało w dzisiejszym świecie zaufania do Pana Boga, że mało jest zaufania Bożemu Słowu, Bożym obietnicom. W krajach, w których można mówić o niezwykłym rozwoju intelektualnym i oparciu wszystkiego o suchą wiedzę i fakty, doświadczenie, w krajach, w których rezygnuje się z żywego i autentycznego odniesienia do Biblii, do Słowa Bożego, do objawienia Bożego, do relacji z Bogiem, tam, gdzie nie poznaje się Chrystusa, jednocześnie coraz bardziej zaczyna panoszyć się to pragnienie i realizacja tego pragnienia poznawania przyszłości właśnie przez magię. Z jednej strony suche fakty, tylko empiryzm i nauka, jakakolwiek sciencja, czyli wiedza, ale często ta sciencja może być też okulta, może być wiedzą tajemną. Nikomu to nie przeszkadza, jakoś się to z niczym nie kłóci, wszystko jest wymieszane. O tym wymieszaniu jeszcze pewnie kilka słów, kiedy zatrzymamy się przy Ewangelii. Natomiast to, do czego wzywa nas dzisiaj pierwsze czytanie, to co przedstawia nam to pierwsze czytanie, to właśnie posługa proroka. Proroka, czyli człowieka, który ma charyzmat niezwykle odpowiedzialny, nawet niebezpieczny, ponieważ wypowiada nie swoje słowa, ale słowa Boga, przekazuje słowo Boga. Każdy z nas jest powołany do tej misji prorockiej. To jest jeden z elementów naszego powołania do chrztu, przez chrzest, do chrześcijaństwa, do wiary. Słyszeliśmy w formule chrzcielnej, że jesteśmy powołani do wypełniania funkcji kapłańskiej, królewskiej i prorockiej na sposób Chrystusa, czyli zwiastowania Królestwa Bożego, oddawania swojego życia, sprawowania ofiary, oddawania życia dla zbawienia świata i prorokowania, objawiania światu Bożej woli, Bożego Słowa, zwyczajnym życiem. Właśnie tym, kiedy słuchasz Boga, kiedy chcesz być z Panem, kiedy robisz wszystko, by poznać, co Bóg mówi, kiedy odkrywasz pragnienia Boga, kiedy stajesz się Jego przyjacielem, wchodzisz z Nim w tak zażyłą, w tak bliską relację, że Bóg dzieli się z Tobą swoimi pragnieniami, swoimi tajemnicami. Prorok to przyjaciel Boga, to ten, który się troszczy o Boże Słowo, nawet za cenę swojego życia, który chce obronić prawdę Boga. Nie jakiś krzyk, nie usilna obrona osobistego zdania, ale przekazywanie woli Bożej. Dlatego jako prorok, czy ty, czy ja, siostro i bracie, mamy troszczyć się o Boże Słowo. I znów dzisiejsza liturgia nawiązuje do tego, byśmy zatroszczyli się o Biblię w naszym domu. Troska, czyli autentyczne zainteresowanie, nie żadna litość, nie przypomnienie sobie od czasu do czasu, ale prawdziwa troska. Moje zabieganie o to, by nie być zabieganym w życiu, ale by dbać o czas, który przeżyje ze Słowem. Nie tyle nawet poświęcę Słowu, czy spędzę ze Słowem, ale które przeżyje ze Słowem Boga, czyli przeżyje ten czas z Bogiem. To jest to pierwsze czytanie. Bóg obiecuje prawdziwego proroka. My wiemy, że te obietnice spełniają się w Chrystusie. Odkrywamy to właśnie przez to wydarzenie przyjścia, działania, a wreszcie męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Sytuacja, w której Mojżesz wypowiada te słowa, dotyczy ogromnego lęku i strachu Izraelitów, którzy nie chcą słuchać głosu Boga, bo ich to przeraża, bo się Góra Synaj trzęsie, bo są grzmoty, bo jest ogromny, ciemny obłok. Oni boją się słuchać tego głosu. Ale z drugiej strony ten lęk przed słuchaniem głosu Boga wypływa też z serca, które nie jest poddane Bogu, którego pragnieniem, pierwszym i najważniejszym pragnieniem nie jest wcale poznawanie Boga, ale realizacja własnych zamierzeń, planów, tego wszystkiego, co pojawia się w nas. I faktycznie widać to dziś, że ludzie, którzy boją się Słowa Bożego, którzy lękają się Bożej woli, Bożych przykazań, Bożej miłości, to są często ludzie uwikłani w samych siebie. To znaczy, są tak bardzo skupieni na sobie, na samorealizacji, że trudno im przyjąć powołanie przez Boga. Trudno im przyjąć to, że Bóg może pokierować ich życiem, że Bóg może zapanować nad nimi. I dlatego autor psalmu 95 wzywa wszystkich do tego, by przyjść i radośnie śpiewać Bogu, by stawać przed Bogiem z okrzykami wielbienia, by śpiewać Mu radosne pieśni, by klęknąć przed Panem, oddać pokłon Bogu, który nas zbawia, który nas stworzył, bo On jest Bogiem, bo jesteśmy jak owce. On chce się troszczyć. Tak, prorok, czy ty, czy ja mamy troszczyć się o Słowo Boga, ale właśnie dlatego, że Bóg się o nas troszczy i tego doświadczamy. I to też jest misja prorocka. Doświadczasz troski Bożej, świadcz o niej. I dlatego pod koniec 7 wersetu autor psalmu mówi: obyście dzisiaj usłyszeli Jego głos. Słuchajcie dzisiaj Jego głosu. Niech nie twardnieją wasze serca. Tak jak w Meriba, jak w dniu Massa, konkretne odwołania właśnie do niewierności Izraela. Bo tam nie okazano mi wiary, mówi Pan, ale wy możecie mi wierzyć. Wejście w uwielbienie jest też aktem wiary. Oddawanie chwały Bogu. Nie skupianie się na swojej chwale, na swojej czci, na swoich planach, na swojej przyszłości, a poznaniu i zapanowaniu nad całą swoją przyszłością. To są akty wiary. To jest zaproszenie Boga właśnie w to najważniejsze miejsce, na to najważniejsze miejsce w moim życiu, na tron mojego istnienia. To ponawiane często wyznawanie Boga jako Pana, to uświadamianie sobie, że Jezus Chrystus faktycznie jest Panem, jest tym, który może zapanować, któremu oddaje władzę nad swoim życiem. Warto to robić. Nawet jeśli widzimy, że czasami zapominamy o tych słowach, odchodzimy od tej deklaracji, od tej relacji, stygniemy trochę, stajemy się oziębli wręcz w relacjach do Boga, wybieramy grzech, wybieramy siebie samych, wybieramy zupełnie inne plany, inne drogi niż drogi Boże. Warto ponawiać, warto za każdym razem, kiedy sobie to uświadomimy, po raz kolejny powiedzieć: Jezu Chryste, faktycznie w szczerości serca staję przed Tobą, wyznaję moje grzechy i chcę, abyś na nowo zapanował nade mną, abyś zapanował nad moją wolą, nad moim myśleniem, moimi pragnieniami, nad tym wszystkim, co dzieje się w moim sercu, w moim życiu. I wcale nie dlatego, że chcę, żeby mi było dobrze, ale chcę, żebyś był szczęśliwy, patrząc na moje istnienie. Chcę być szczęśliwy, odkrywając Twoją wolę. Chcę się cieszyć Tobą, Twoją bliskością, relacją z Tobą. Chcę Cię kochać, bo wiem, że Ty kochasz. Bo widzę, że kochasz. I dlatego nie zaskakują nas słowa apostoła Pawła, który w pierwszym liście do mieszkańców Koryntu mówi: chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Chcę, żebyście byli wolni od trosk. Tydzień temu słyszeliśmy te wcześniejsze wersety, by pamiętać, że czas jest krótki, żeby nie pozwolić sobie na to, by nawet nasi bliscy, by nasze zajęcia, by to, o co troszczymy się na tej ziemi, stawało się ważniejsze od Chrystusa. Dlatego Paweł powiedział w taki trudny, może do zrozumienia, na pierwszy rzut oka sposób: niech ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli, ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli, i tak dalej, i tak dalej. Żebyście nie przykładali za dużej wagi, abyście nie przejmowali się zbyt mocno tym, co dzieje się w waszym życiu, tym, czego doświadczacie, by zapomnieć w konsekwencji o Bogu, by odstawić Boga, by Go odsunąć. I dlatego Paweł mówi zaraz potem: chcę, żebyście byli wolni od trosk. I podaje konkretny sposób. Oczywiście to nie jest sposób dla wszystkich, bo nie o to chodzi, żeby teraz wszyscy byli bezżenni, żeby stali się celibatariuszami. trudno byłoby wtedy o nowe pokolenia. To oczywiste. Paweł podaje pewną drogę, ale dla niego najważniejsza jest wolność. Wolność to również dar prorocki. Człowiek, który jest prorokiem, aktywnie głoszącym słowo Boga, jest człowiekiem wolnym. Ma wewnętrzną wolność. Nie jest uzależniony, nie musi być uzależniony od sytuacji, od ludzi. Jest prorokiem Boga. Należy do Boga. I może właśnie dzisiaj warto spojrzeć też na swoje życie, popatrzeć trochę w swoją historię, w nasz sposób postępowania, w nasze zależności. Zobaczyć te sytuacje, w których broniliśmy słowa Boga i dostrzec również te wydarzenia, w których woleliśmy bronić samych siebie albo jakichś układów, albo naszego dobrego samopoczucia, albo żeby się komuś nie narazić i tak dalej. Bez właściwego rozeznania, to znaczy bez rozeznania w miłości Bożej, bo przecież wszystko, co robi Bóg, czy to będzie trudne słowo dla proroka, czy to będzie słowo porażające, czy przygniatające wręcz, czy to będzie słowo pocieszenia, tam wszędzie jako fundament, jako podstawa jest miłość Boga, miłość, która prowadzi do zbawienia. Czasami można się nie odezwać, mając na względzie właśnie zbawienie człowieka, wysłuchać nawet trudnych rzeczy, wejść w relacje z tym, kto jeszcze nie zna Boga albo zupełnie jest przeciwny Bogu, po to, żeby ostatecznie zaświadczyć o miłości Bożej, która pobudza mnie do kochania drugiego człowieka, nie do zniszczenia go w imię Boga, w imię religii, ale do miłości. Ja sam nie mogę stracić mojej relacji z Bogiem. Nie mogę wdać się w takie układy, przez które zapominam o swojej misji, gdzie mnie będzie wygodnie i innym ze mną też będzie tylko wygodnie. Jestem wezwany do tego, by dawać prawdę. Po to się nią karmię, po to staję na modlitwie. Nie tylko ja, i wy, siostry i bracia. Po to spotykamy Boga w Eucharystii, po to słuchamy Jego słowa, by być autentyczni. Nie potępiać, bo Jezus nie przyszedł po to, żeby potępić świat, ale po to, by świat zbawić. On nam daje to pragnienie. On nam daje takie umiejętności. On może dawać nam słowo, które pociesza, które dźwiga, które przywraca życie i nadzieję, które sprawia, że człowiek zaczyna inaczej patrzeć na swoją historię i na swoją przyszłość. I dokonuje się to przez konkretne relacje. Przez miłość Boga objawioną przez ciebie czy przeze mnie. I dlatego pójdźmy dalej, ponieważ dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam bardzo dobitnie całą tę misję Jezusa i miłość, która jest fundamentem Jego działania. Prawda, wolność i miłość. Jezus wchodzi do synagogi, wchodzi do miejsca, gdzie się głosi słowo, gdzie powinno się spotkać Boga, gdzie każdy powinien mieć szansę na spotkanie z Bogiem. Wchodzi Bóg właśnie w to miejsce, bo Bóg chce być w tych miejscach, tak jak w każdych innych. Ale Bóg przede wszystkim bardzo chce być w miejscach modlitwy. Chce, żeby modlitwa rzeczywiście stawała się relacją z Nim. Więc Jezus tam wchodzi. I nagle okazuje się, że właśnie w tym miejscu doszło do jakiegoś zamieszania. Okazuje się, że właśnie w tym miejscu, w synagodze, jest człowiek opętany. Z jednej strony przychodzi się modlić, z drugiej strony jest pełen demonów, tego co najohydniejsze. Może tak być i pewnie słyszymy o takich sytuacjach, a może i sami byliśmy dotknięci takimi wydarzeniami, takimi pokusami, by właśnie w miejscu świętym dokonać bluźnierstwa, dokonać świętokradztwa. W miejscach świętych, w świątyniach dokonuje się świętokradztwo. Demon chce to wszystko wymieszać. Diabeł zawsze zaciera granice. Przecież ten mój grzech nie jest aż taki zły. Przecież inni robią to samo albo nawet gorzej. Dlaczego mam nie iść do Komunii Świętej? Dlaczego Kościół mi zabrania? Dlaczego księża są tacy? I tak dalej. Konkretne wezwania, konkretne krzyki. Konkretny krzyk. I to wcale nie jest krzyk, który ma na celu miłość, upomnienie w miłości i odkrycie drogi Bożej. Ale to jest krzyk demona, który chce zamazać granice, który świętość chce wymieszać z grzechem, który wmówi człowiekowi, że się nic nie stało, że wszyscy tak robią, że przecież nie ma sensu mówić o tym w konfesjonale człowiekowi, który też jest grzeszny, bo ci księża to robią tak i tak. Święty Marek zauważa, że ludzie, którzy słuchają Jezusa w synagodze, są zdumieni, bo on nie uczy i nie mówi tak, jak uczeni w prawie. On mówi z mocą, on ma władzę. Tu nie chodzi tylko o to jedno słowo, które za chwilę się pojawi, kiedy Jezus wyrzuci demona. Tu chodzi o całą naukę Jezusa. On cały jest prawdą. On cały, wszystko co mówi, rzeczywiście, można powiedzieć, on cały jest tym, co mówi. I on mówi to, kim jest. W nim działanie, pragnienie i słowo przenikają się, wypełniają się nawzajem. I to jest przerażające dla demona. Jeśli pojawia się prorok, jeśli pojawia się kapłan, jeśli pojawia się ewangelizator, świadek Chrystusa, który jest przejrzysty, który żyje słowem, który ma serce poddane Bogu, to diabeł tego nie zniesie. Ojciec Pio nie miał dekretu egzorcysty, a wyrzucał demony, bo był przejrzysty. Ważne jest, by o tym właśnie pamiętać. Diabeł, który za chwilę się ujawni w Kafarnaum, w tej synagodze, zada bardzo bolesne pytanie, właściwie będzie krzyczał do Jezusa: co mamy z Tobą wspólnego? Przyszedłeś nas zgubić. Bardzo często, kiedy Jezus wchodzi w życie, kiedy zaczynamy wybierać Chrystusa, On pokazuje nam te przestrzenie, które nie mają z Nim nic wspólnego. I nagle może przyjść takie kuszenie, przychodzi taka myśl, to nasze bycie z Bogiem nas gubi. Kiedyś było lepiej, było łatwiej, było spokojniej. Żyję z Chrystusem i nie mam spokoju. O świętym spokoju już nie ma co mówić. Ta moc Boża nagle sprawia, że ja jestem w niemocy, że jestem bezsilny, że jestem bezradny. W wielu sytuacjach kiedyś było inaczej, po ludzku zdecydowanie lepiej. Pomyślmy o tym, siostry i bracia. To jest kilka zdań, kilka myśli, kilka kierunków nawet, które jakoś Pan Bóg podpowiada mi w tym dzisiejszym komentarzu do Słowa Bożego, które zadaje mi tak naprawdę, żebym sam w nie wszedł, żebym sam zaczął się jeszcze głębiej zastanawiać, żebym sobie zrobił porządny rachunek sumienia, ale nie tylko, żebym ucieszył się bliskością Boga, który sprawia, że to, co nie Boże w moim życiu, zaczyna mi przeszkadzać, zaczyna mi doskwierać. Rzeczywiście Bóg pokazuje to wszystko po to, żeby mnie uwolnić, żebym był prawdziwy, wolny i dzięki temu, żebym kochał. I wierzę głęboko, że dokładnie tego samego chce nasz Pan i Bóg właśnie dla Ciebie, siostro i bracie, który pochylasz się dzisiaj nad Słowem, który przyjdziesz na Eucharystię, będziesz słuchał, będziesz chłonął, będziesz karmił się Słowem Boga, tymi trzema czytaniami i psalmem. Niech to Słowo rodzi w nas na nowo pragnienie bliskości z Panem, niech nas umacnia Bożą miłością, niech sprawi, aby w naszym życiu, w Twoim życiu, w moim życiu, objawiała się moc Chrystusa. Amen.
Bogu niech będą dzięki.